Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Pojedynek pod piramidami. Autor Sławomir Klimkiewicz. Czyta Jacek Jońca. Nagrania Audio Tales. Powrót majora Cięci. Słońce powoli wstawało nad pustynią i rozpraszało rześki chłód poranka. Upłynęła szósta, potem i ósma godzina rano, a zapowiedzianego samochodu z kompanii Auto Sahara nie było. Cięci wyjął z futerału lornetkę i jeszcze raz omiódł ginący w rozedrganym powietrzu kraniec wyschniętego wadi. Pusto. Zszedł z wydmy po skrzypiącym piasku do samochodu. Wóz stał w niszy utworzonej przez dwie wysokie, usypane przez wiatr, diuny. Był całkowicie zasłonięty, a jednocześnie z miejsca, w którym stał, można było obserwować długi odcinek wyschniętego koryta rzeki, która teraz, pozbawiona kropli wody, służyła jako droga. Cięci włożył lornetkę do futerału i sięgnął po manierkę z wodą. Pociągnął długi łyk i skrzywił się z niesmakiem. Była już ciepła i miała niemiły, metaliczny smak. Pomyślał z żalem. To nie to samo, co filiżanka pachnącej i aromatycznej kawy, jaką pił jeszcze 3 dni temu w Kairze. Opuścili Kair wczesnym popołudniem, chcąc wykorzystać chłód nocy na jazdę. Robi tak wiele osób jadących na południe, więc nie wzbudziło to niczyich podejrzeń. Cóż zresztą mogło być dziwnego, że właściciel jednego z większych magazynów wyrobów skórzanych i przy tym ich dostawca dla jednostek armii brytyjskiej stacjonujących w Delcie Nilu, jak co roku udaje się do Sudanu po zapas nowych skór. Lewantańczyk Jalid znany był z obrotności i znakomitej intuicji kupieckiej. Zabierał zwykle ze sobą swoją prawą rękę w przedsiębiorstwie, kuzyna Ahmeda. Ale tym razem w samochodzie obok niego siedział znajomy, który przyjechał do Kairu kilka tygodni temu. Jalid przedstawiał go hurtownikom jako przedstawiciela jednej z tureckich kompanii zajmujących się handlem skórami. Cięci zrozumiał, że rozmowa jest skończona. Odruchowo zasalutował. W dalszym ciągu był jeszcze ubrany w kombinezon lotniczy, który dostał w kufrze i wyszedł z pokoju. Szefostwo wywiadu ulokowało go w dwuosobowym apartamencie przeznaczonym dla wyższych oficerów. Z przyjemnością wziął prysznic i wyciągnął się na łóżku. Ale sen, mimo zmęczenia, nie przychodził. Po chwili wrócił myślami do wyjazdu z Kairu. Jemu udało się powrócić bezpiecznie, ale niepokoił się, czy nie naprowadził kontrwywiadu brytyjskiego na ślad 3 siatek włoskich. W ten sposób wywiad włoski pozbawiony by został napływu świeżych wiadomości. Odrzucił tę myśl od siebie, zachował przecież maksimum ostrożności. Cięci był zwolennikiem koncepcji wielkich Włoch, przypominających zasięgiem Imperium Rzymskie. Na rok przed agresją przeciw Abisynii w 1935 roku, występując w charakterze kupca, zjeździł cały kraj wzdłuż i wszerz, prowadząc rozpoznanie terenu i miejscowych stosunków. Nawiązał kontakty z przedstawicielami kilku rodów arystokratycznych przeciwnych Haile Selassie i gotowych sprzymierzyć się z każdym, aby sięgnąć po tron w Addis Abebie. Wyniki działań Cięciego i innych podobnych mu agentów ułatwiły w dużym stopniu Włochom wykorzystanie waśni wewnętrznych do podboju Abisynii. Wbrew pozorom nie było to łatwe. Mimo iż armia abisyńska nie dysponowała żadnym uzbrojeniem poza zwyczajnymi karabinami, podbój zajął wiele miesięcy. Przeciwko bezbronnym rzucono czołgi, samoloty i artylerię, a mimo to zwycięstwo zostało okupione dużymi stratami. Zresztą kraj nie został nigdy pokonany do końca. W górach niepodzielnie królowała partyzantka abisyńska. Cięci, podobnie jak wielu jego współpracowników z wywiadu i wojska, w napięciu obserwował przebieg działań wojennych po napadzie Niemiec hitlerowskich na Polskę. Wypowiedzenie wojny przez Francję i Wielką Brytanię odczytano w pierwszej chwili jako zapowiedź początku końca III Rzeszy. Ale obydwa mocarstwa, wbrew obietnicom, nie tylko nie pospieszyły Polsce z pomocą, lecz również nie podjęły rzeczywistych działań przeciwko Niemcom. Przedłużanie się dziwnej wojny ugruntowało przekonanie w elicie partii faszystowskiej i naczelnym dowództwie, iż zwycięstwo Niemiec hitlerowskich jest tylko kwestią czasu. Duce na posiedzeniach Wielkiej Rady Faszystowskiej snuł plany zajęcia znacznej części śródziemnomorskiego wybrzeża Francji, Grecji, Egiptu, krajów Magrebu i Sudanu. Zbliża się okres radykalnego zwrotu w historii Włoch. Nie możemy przegapić właściwego momentu, grzmiał Duce, wsłuchując się z zadowoleniem w ton własnego głosu. Gospodarkę Włoch przestawiono na tory wojenne. Dążono do powiększania produkcji zbrojeniowej, ale brakowało wszystkiego – surowców, pieniędzy na ich stałe zakupy. Kraj boleśnie odczuwał wysiłek zbrojeniowy. W Libii lądowały ciągle nowe jednostki, a przez kanał Suezki płynęły statki z wojskiem, sprzętem i zaopatrzeniem dla formowanych armii w graniczącej z Sudanem Erytrei i na przygraniczu somalijsko-kenijskim. Czynione przygotowania były widoczne, a ich rozmiary znane dowództwu wojsk brytyjskich stacjonujących w strefie kanału. Niejednokrotnie zwracano się z zapytaniem do Londynu, czy nie należałoby zamknąć kanału dla włoskich transportów wojskowych. Ale za każdym razem odpowiedź była negatywna. Mimo wkroczenia Niemiec do Francji, Belgii i Holandii, Włochy nie wypowiedziały wojny i dlatego w Londynie uważano, że im dłużej uda się utrzymać ten stan, tym lepiej. Stąd nie podejmowano kroków, które Włochy mogłyby potraktować jako pretekst do zerwania stosunków. Rzym odczytał brak reakcji brytyjskiej jako objaw słabości i ugrupowania prące ku wojnie wykorzystywały to jako argument przemawiający za wykorzystaniem sytuacji dla zajęcia Egiptu i Sudanu jednoczesnym uderzeniem. Cięci do wieczora przeglądał i porządkował przywiezione materiały, a potem przy filiżance kawy zasiadł do pisania raportu. Był zadowolony z realizacji zadań, których się podjął. Działające od kilku lat siatki włoskie zdołały dość dobrze rozpoznać strukturę i uzbrojenie jednostek brytyjskich stacjonujących w Egipcie, sieć dróg i lotnisk, portów oraz system zabezpieczenia kanału Suezkiego. Jednym z najcenniejszych kontaktów dla wywiadu włoskiego, którego utrzymanie kosztowało bardzo wiele, był pracownik kartoteki Policji Kryminalnej w Kairze. Dostarczył on wielu cennych informacji o osobistościach świata kairskiego i dworu króla Faruka. Za jego pośrednictwem trafiono również do kilku oficerów brytyjskich zaplątanych w z góry przygotowane afery. Cięci zabrał ze sobą listę potencjalnych kandydatów do werbunku. Byli to ci, którzy popełnili wykroczenia finansowe, zatajone przy pomocy znacznej łapówki, albo też prowadzili nielegalne transakcje. Korupcja panująca w administracji króla Egiptu Faruka stanowiła wodę na młyn wywiadu włoskiego. Nie było to zadanie zbyt skomplikowane, ponieważ sam król był cichym zwolennikiem Włoch. Penetracja agentur włoskich, a później, jak się okazało, i niemieckich, ułatwiała sytuacja w Egipcie. Do 1936 roku kraj pozostawał pod okupacją Wielkiej Brytanii. Układ z 26 sierpnia 1936 roku zapewnił Egiptowi niepodległość, która miała jednak jedynie formalny charakter. Nadal pozostały tu wojska brytyjskie pod pretekstem ochrony kanału Suezkiego. Ponadto miały one prawo do korzystania z lotnisk, dróg i zasobów materialnych kraju. Stan ten w pełni odpowiadał królowi Farukowi, o którym wiadomo było, że jest zainteresowany jedynie swoim bogatym życiem osobistym. W dniu 3 września 1939 roku Egipt zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami i Włochami, deklarując jednocześnie swoją neutralność. Ambasada włoska w Kairze oraz konsulaty w Aleksandrii i Port Saidzie musiały zamknąć swoje podwoje. Od tej pory informacje zbierać mogły tylko agentury szeroko rozbudowanego wywiadu. Nazajutrz w południe Cienci zameldował się z gotowym raportem. Składał się on z kilku części poświęconych ocenie sytuacji politycznej w Egipcie, sile i wyposażeniu jednostek brytyjskich, a także zawierał plan podjęcia na tyłach frontu działalności dywersyjnej oraz sabotażowej. Całość dopełniały opisy lotnisk cywilnych i wojskowych oraz głównych arterii komunikacyjnych wraz z planem zablokowania ich przez grupy dywersyjne. Pułkownik Bertollo przedyskutował z ich autorem nasuwające się wnioski, wniósł kilka własnych poprawek i raport w zalakowanej kopercie z napisem „ściśle tajne” znalazł się na biurku marszałka lotnictwa Balbo, szefa Comando Superiore in Libia, jednego z nielicznych dowódców włoskich, którzy nie ulegali magii cyfr przedstawiających potęgę armii włoskiej. Balbo zamyślił się nad raportem. Dowództwo brytyjskie jest obecnie w stanie skierować w rejon przygraniczny z Libią nie więcej niż 15-20 tysięcy ludzi. Całość sił brytyjskich stacjonujących w Egipcie i Iraku nie przekracza 50-65 tysięcy ludzi. Marszałek z zaciekawieniem przerzucił kilka kartek i zatrzymał wzrok na opisie sił lotniczych. No cóż, wszystko wskazuje na to, że nasza Regia Aeronautica ma więcej maszyn, ale czy rzeczywiście jesteśmy silniejsi? Na to sam nie potrafię odpowiedzieć. Podszedł do olbrzymiej mapy zajmującej całą ścianę. 20, no powiedzmy 30 tysięcy ludzi do utrzymania frontu o długości 300 kilometrów, powiedział sam do siebie. Ale z drugiej strony nie należy zapominać, iż najkrótsza droga do Kairu wiedzie wzdłuż wybrzeża, co bardzo skraca front i ułatwia obronę, a nam utrudnia atak. Ciszę, która zapanowała w gabinecie, przerwał dzwonek telefonu. Panie marszałku, w słuchawce rozległ się głos adiutanta. Nasłuch donosi, iż we Francji wojska niemieckie przełamały linię obrony i spychają siły francuskie ku pozycjom na rzekach Somma i N. Ponadto w przedpokoju czeka oficer dyżurny z pilnym szyfrogramem z Rzymu. Dobrze, niech wejdzie, powiedział Balbo. Po chwili miał przed sobą zieloną kartkę papieru przekreśloną czerwonym paskiem, przez który biegły słowa. Natychmiastowy przylot z materiałami do Rzymu. Były to ostatnie dni maja 1940 roku. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.